Wracamy na antenę w strefie młodych dziś, politycy młodego pokolenia. Czas na tematy związane z województwem lubuskim. 20 lat mija od momentu podpisania porozumień paradyskich, od momentu, gdy udało się dojść do porozumienia, chyba też ponad podziałami, chociaż myślę, że nie wszyscy z nas, a pewnie nikt z nas nie pamięta, tu siedzących w studiu oczywiście, tego czasu, czy nie przywiązywał może wtedy aż tak bardzo do niego wagi jak dziś. A więc właśnie pytanie, czy to dwudziestolecie również województwa lubuskiego w tym przypadku w takim kształcie, jaki jest obecnie, to jest rzecz warta zauważenia, czy też czas na podsumowanie, w jaki sposób to wpłynęło na życie tego regionu, czy dużo lepiej byłoby, gdybyśmy byli jednak jedną z części 12 województw. Czy dobrze się stało, że województwo lubuskie jest w obecnym kształcie? I to od tego pytania zacznijmy, skierowanego do Mateusza Sikorskiego, Nowoczesna.
Na pewno całe szczęście zdarzyło się w ten sposób, że mamy swoje własne województwo lubuskie. Możemy posiłkować się przykładami innych miast, które były swego czasu miastami wojewódzkimi, ale straciły ten status. Takie miasta to Piła, Koszalin. Teraz już się to troszeczkę zmieniło, ale ja pamiętam jeszcze Piłę sprzed 10 lat. Obraz nędzy i rozpaczy. Kto mógł, uciekał z tego miasta jak najdalej, do większych miejscowości. No, tak się składa, że to już od dawien dawna jest tak, że centra administracyjne przyciągają kapitał, stanowią taki jakby impuls do rozwoju gospodarczego, do rozwoju również i personalnego, osobistego. Tam, gdzie jest administracja, tam narasta to całe życie, ta otoczka gospodarcza, bo to są też firmy, które obsługują. No, dość powiedzieć, w Zielonej Górze jeden z największych pracodawców to jest Urząd Marszałkowski. Wyobraźmy sobie Gorzów Wielkopolski bez Urzędu Wojewody. No, ciężko o tym w ogóle pomyśleć, jakby to wyglądało. Dzięki temu, że mamy swoje własne województwo, możemy sami dysponować środki unijne. Także no, bez dwóch zdań, dzięki porozumieniu ponadpartyjnemu, tak jak pan redaktor słusznie zauważył, ponad 20 lat temu mamy swoje województwo i powinniśmy być tego dumni. Wydaje mi się, że przez te 20 lat osiągnęliśmy naprawdę dużo. Jesteśmy dosyć mocno sytuowani na tej polskiej mapie samorządowej. Naprawdę lubuskie jest warte zachodu.
Większość panów życia spędziliście już w województwie lubuskim. Czy ta dwustolicowość to jest coś, co nas ogranicza, czy coś, co nas wspiera? I czy to, że mamy swoje województwo, ale jednak chyba trochę podzielone na te dwie części, południową i północną, wpływa na rozwój naszego województwa? Robert Kornalewicz, Platforma Obywatelska.
W mojej opinii nie ma znaczenia lokalizacja władzy samorządowej i administracji państwowej. Czy te instytucje są zlokalizowane w jednym miejscu, czy w kilku, czy w dwóch miejscach, to jest kwestia drugorzędna. Najważniejsze jest to, czy te instytucje ze sobą współpracują. Jeśli jest tak, to jest już niestety polityczny pragmatyzm, że wojewoda pochodzi z innej opcji politycznej niż władze samorządowe, to tej współpracy nie ma lub jest mniejsza niż jest wtedy, kiedy te funkcje są piastowane przez osoby sobie przychylne. I załóżmy, gdyby było tak, że wojewoda byłby przedstawicielem rządu Prawa i Sprawiedliwości, a też ta opcja polityczna miałaby większość w samorządzie województwa, to czy ta odległość między tymi podmiotami wynosi 100 kilometrów czy kilkaset metrów, nie ma najmniejszego znaczenia, więc uważam, że to podział tych instytucji terytorialnie jest ambiwalentny dla rozwoju województwa lubuskiego.
A samo województwo, czyli gdybyśmy byli włączeni albo podzieleni właściwie, bo takie też plany były na trzy województwa, trzy różne, prawdopodobnie nasz teren byłby ciągnięty przez Szczecin, przez Poznań, przez Wrocław. Czy ten rozdział służyłby mieszkańcom tego regionu, który jest rozproszony? To przyznajmy szczerze, dużo zalesienia, dużo małych miejscowości, rozproszenie. Jak pan to ocenia?
No, z pewnością brak województwa lub podział tego województwa, czy nawet wchłonięcie w inne jednostki samorządu terytorialnego byłoby tragedią dla naszego regionu. Tak? Jednak możliwość samostanowienia i w aspekcie samorządowym przede wszystkim, ale i w aspekcie administracji rządowej, mówię o wojewodzie i jego instytucjach podległych, to jest wartość nieoceniona i musimy robić wszystko, żeby ten status zachować i współpracę obu miast, mówię w Gorzowie i Zielonej Górze, zachować i realizować w miarę możliwości. Nie widzę innej możliwości rozwoju przyszłości dla województwa.
Porozumienia paradyskie nazywają się tak, bo zawarte zostały właśnie w Paradyżu, czyli w seminarium duchownym. Pokrywa się terytorium właściwie praktycznie w całości z diecezją zielonogórską-gorzowską. Jest tutaj w związku z tym jakiś ślad tego zaangażowania w Kościoła również w to, żeby to województwo miało taki kształt. Też bliskość granicy wpływająca na to, że my jako województwo lubuskie jesteśmy partnerem dla zachodnich landów, na przykład niemieckich albo innych instytucji. Mam tu na myśli chociażby miasta partnerskie. To powoduje, że nasze województwo jest województwem, jego też zalesienie, wiele różnych innych aspektów, pewnego rodzaju specyficznym. Czy ta specyfika może być dla nas w jakiś sposób zaletą? Bo nie oszukujmy się, też województwo lubuskie chyba nie jest zbyt rozpoznawalnym też województwem w kraju, ani też mocno akcentowanym, jeśli chodzi o w ogóle funkcjonowanie w polskiej polityce.
Panie redaktorze, szanowni państwo,
Prawo i Sprawiedliwość.
Ja mam mieszane uczucia co do województwa lubuskiego. Czy tak ad vocem tutaj też kolegi, no kompletnie się nie zgodzę z taką tezą, że przez rozwój administracji miałby nastąpić, nie wiem, jakiś rozwój gospodarczy, jak rozumiem, tak, że to jest taki pracodawca, urząd marszałkowski te ludzi zatrudnia, czy od zatrudnienia, od zwiększania liczby zatrudnionych urzędników nie następuje rozwój.
To, marszałek województwa to jest kompletny absurd, jakiś swego czasu takie powiedziała, że bez unijnych funduszy polscy lubuscy przedsiębiorcy nie mogliby się rozwijać.
Ale już pomijając to, mam mieszane uczucia, ponieważ tak, przecież nam się stawia taką tezę, że tak, albo jest województwo, albo by go nie było. No, było województwo zielonogórskie. Koncepcja, którą wtedy rząd premiera Buzka lansował, polegała na tym, że miały powstać duże województwa, regiony. Pierwotnie rzeczywiście 12, bez województwa lubuskiego. Ostatecznie zdecydowano się na 16. Za tym optowano, ponieważ mówiono, że regiony będą lepiej pozyskiwać środki unijne i właśnie dlatego się wtedy na to zdecydowano. W nawiązaniu do innych regionów, które występują na zachodzie Europy. Tylko problem polega na tym, że na zachodzie Europy państwa są sfeudalizowane albo właśnie na bazie regionów, które posiadają dużą autonomię. Polska jest krajem Unii, jednolitym prawnie i terytorialnie. I zasadniczo jest tak, że u nas ten podział mógłby wyglądać zupełnie inaczej. I rzeczywiście, o ile mogę się zgodzić z tym, że ta struktura pozwoliła na pewno lepiej pozyskiwać środki unijne niż na przykład inne kraje regionu, bo na przykład Rumunia, która nie przeprowadziła takiej reformy, która jakby tkwi w podziale administracyjnym jeszcze z lat 60., znacznie gorzej pozyskuje te środki unijne. Chociaż nie jestem też do końca przekonany, czy to wynika tylko z tego, bo to jest też kwestia pewnych kwestii społecznych, które występują w Rumunii, a które są inne w Polsce. Natomiast już nawiązując do tego, co pan redaktor mówił odnośnie województwa, to właśnie ta struktura trójszczeblowa, czyli samorząd województwa, powiaty, gminy, ona jest bardzo droga. Wydaje mi się, że struktura dwuczłonowa, czyli właśnie gminy i województwo, czy bez powiatów, czy może z ograniczoną liczbą powiatów, byłaby znacznie tańsza. Nie jestem zwolennikiem powrotu do koncepcji 49 województw, ponieważ uważam, że to była struktura zbyt rozdrobniona. Natomiast można byłoby się zastanowić nad pewną rzeczywiście, znaczy zwiększeniem liczby województw i być może likwidacją powiatów, a być może ich zmniejszeniem. I wydaje mi się, że to w tej perspektywie, która jest obecnie, czyli kiedy te środki unijne już nie będą tak napływać do Polski, czyli te regiony już też nie będą tak mogły ich pozyskiwać, jak to było wcześniej, no bo z uwagi na to, że Polska na przykład się rozwija i tych środków będzie po prostu mniej z podziału, z klucza, z którego to wynika. Też z innych kwestii, bo po prostu w Unii Europejskiej to może już ostatnia perspektywa taka perspektywa budżetowa. Myślę, że w kolejnej kadencji, tak jak Prawo i Sprawiedliwość zapowiada, warto byłoby się zastanowić nad tym, czy nad pewnym właśnie nowym ułożeniem terytorialnym Polski. Z uwagi na to, o czym mówię, tak, że po prostu ta struktura jest bardzo droga dla obywatela. Powiaty dublują duże kompetencje gmin i nie twórzmy takiej perspektywy, że jakby nie było województwa, to nie wiadomo, co by się stało, bo my możemy mieć swoje województwo, województwo zielonogórskie, a to, co teraz mamy, to jest tak, że ponieważ władza samorządowa jest wybierana demokratycznie, a 2/3 mieszkańców jest na południu, to zawsze radnych sejmiku będzie więcej z południa. Zawsze. Więc środki unijne, później jak są dzielone, nawet na kanwie przez sejmik, one często idą bardziej na południe województwa, bo tu jest więcej mieszkańców, siłą rzeczy, a to powoduje pewną niechęć na północy. I tak powoduje to permanentne tarcia, tak? Wydaje mi się, że gdyby, mówię, każdy miałby swoje województwo, być może wtedy tych sytuacji by nie było, tak jak było wcześniej.
W ramach reformy w 1998 roku nie było możliwości, aby powstało województwo zielonogórskie.
Nie było, ma pan rację, dlatego że była koncepcja regionów, to o czym mówię, czyli duże regiony, makroregiony, właśnie odwołujące się do nawet historycznych terytoriów jak Śląsk, Pomorze. Natomiast gdyby pójść innym tokiem rozumowania, czyli tak jak ja mówię, na przykład powiedzmy 25 województw, w tym na przykład zielonogórskie i gorzowskie, każdy ma swoje osobno i na przykład bez powiatów, czy z ograniczoną liczbą powiatów, to wtedy byłoby możliwe, tak? Wtedy nie było, się z panem zgadzam. Dlatego były te słynne transparenty, Ziemia Lubuska, Awita Premiera Buzka, tego typu kwestie. Ponieważ województwo w ogóle, ono się odwoływało do... Czy to jest w ogóle szersza dyskusja? Nie ma na to czasu, tak? Ja już też
nie
mówię, nie chcę
ustalić, czy to dobrze, czy nie, czy, że powstało województwo lubuskie, bo zacząłem mieć pewne wątpliwości.
Samo w sobie,
czy to dobrze, czy źle,
samo w sobie pewnie dobrze wtedy, tak? Natomiast nie zgadzam się, ja tu się odwołałem tutaj do pana, bo mówię taka teza, że jakby przez z administracji ma się rozwijać region, to jest absurdalne. Tak?
Nie, że ma się rozwijać, tylko że akurat w Zielonej Górze tak się stało.
To, że Urząd Marszałkowski
mamy też
jest Piłę, jednym,
tak, z drugiej strony, mamy też Koszalin, z drugiej strony mamy mnóstwo innych miast wojewódzkich, które straciły ten status i one podupadły. Tak?
To nie jest to, że sobie... Absurd polega na tym, że pan mówi, że jednym z największych pracodawców jest Urząd Marszałkowski. To nie jest normalna sytuacja. Proszę
to
wiedzieć,
prawda.
Na zachodzie Europy jest tak, że największymi pracodawcami są prywatne firmy, a nie urzędy.
Ale ja się całkowicie zgadzam. Ja sam... spostrzegłem pewien bardzo, bardzo szkodliwy, negatywny czynnik, który polega na tym, że pracownicy z sekcji prywatnych, tak, z tej branży prywatnej przychodzą do budżetówki, bo mają pewność zatrudnienia i o dziwo mają lepsze płace, tak? Ja też uważam, że to jest nienormalne, ale to jednak nie zmienia faktu, że jest.
To musi być, bo to nie chodzi o to, że ma nie być urzędów czy administracji, to musi być, natomiast sytuacja, w której, tak jak pan mówi, jednym z głównych pracodawców w województwie jest Urząd Marszałkowski, to nie jest sytuacja dobra.
Jest bardzo zła. Jeszcze tylko odnośnie powiatów. Jak najbardziej Nowoczesna jest w stanie się porozumieć tutaj z Prawem i Sprawiedliwością w tej kwestii. Jesteśmy w stanie zlikwidować powiaty. Tak, oczywiście są pewne kwestie, w których, które będą mogły być przejęte przez, powiedzmy, jakieś urzędy regionalne, coś takiego, bo gminy sobie mogą nie dać rady z wszystkimi zadaniami, które teraz są delegowane na powiaty, ale co do istoty sprawy, że powiaty są to jednostki, bez których można by się obejść i byłoby to znacznie tańsze, to się zgadzamy w 100%.
Zostawmy może już ten temat, bo mało czasu do końca, a jeszcze o jednej sprawie chciałem z panami porozmawiać dziś i wróćmy do tego południa województwa lubuskiego, bo swego czasu lansowana była, i to też już dość dawno temu, teza, że warto, aby łączyć pod różnymi kątami, pod względem konkurencyjnym, czy komunikacyjnym, czy w ogóle pod względem tego, że można coś zrobić silniej, taniej, więcej razem, lansowana była teza lubuskiego Trójmiasta, mowa oczywiście o Sulechowie, Nowej Soli i Zielonej Górze. Ostatnio ten temat wywołał wicepremier Materna, teraz już poseł Materna, ale też
wiceminister, tak?
Wiceminister, przepraszam. Tak, awans. Ale wracamy do tematu. Chodzi o to, że ta idea przez pewien czas była w uśpieniu, nie było o niej słychać w ogóle nic, mimo że na początku był to taki super pomysł. Doszła do skutku właściwie już S3, czyli można bez problemu, ona też gdzieś jeszcze ewoluuje, ale ten problem komunikacyjny już jest w miarę rozwiązany, a ten temat gdzieś umarł, zniknął, nie ma go. Czy lubuskie Trójmiasto to był świetny pomysł, czy to było po prostu utopia, której nie idzie zrealizować w momencie, gdy jest jeden silny ośrodek, duży, gdzie jest dużo mieszkańców, a dwa mniejsze nie są w stanie z nim w pewien sposób też współpracować na równych zasadach? To pytanie do Roberta Kornalewicza, Platforma Obywatelska.
No, ja się zgodzę z tą tezą. Idea oczywiście współpracy jednostek samorządu terytorialnego jest ideą słuszną i tam, gdzie można, samorządy, miasta, gminy powinny ze sobą współpracować. Tutaj rozważono możliwość współpracy trzech miast na wielu płaszczyznach, co już samo w sobie było zadaniem bardzo trudnym, bo jak wiemy, w praktyce sprawdzają się jednak te współprace, które opierają się na jednej płaszczyźnie, na jakimś jednym zadaniu, tak, wybudowanie wspólnej drogi, komunikacji, kwestia może odpadów, tak, gdzieś na pewnych płaszczyznach można współpracować, a tutaj idea tego Trójmiasta opierała się na współpracy na wielu płaszczyznach, a więc w wypracowywaniu wielu wspólnych pomysłów, inwestycji, idei, a to jest niezwykle trudne, bo można w jednej kwestii się zgadzać i realizować, w innej nie. Ale jeśli się nie dogadujemy w jednej sprawie, no to trudno też dogadywać się w tej, w której można by było się dogadać. No i innym aspektem jest ten problem istniejący w zarodku, o którym pan redaktor powiedział. No, Zielona Góra w zestawieniu do tych dwóch innych jednostek miast jest potężnym partnerem, który siłą rzeczy, nawet nie wbrew jakiejś, nie ze złej woli, narzuca swoje rozwiązania. Jak chociażby, no, był ten problem parku technologicznego, już stary temat, ale który pan prezydent Tryszkiewicz chciałby, żeby park technologiczny był w Nowej Soli, w strefie. Zielona Góra chciała, żeby był w Kisielinie. No i stanęło na tym, że w Kisielinie, chyba od tego zaczęła się zanikać ta współpraca. Więc wiadomo jest, że Zielona Góra chciałaby przyciągać jak magnes i siłą rzeczy przyciąga pewne pomysły, rozwiązania. Jest zresztą też w centrum tego trójkąta. No i to się odbywa kosztem tych mniejszych miast. No, myślę, że w tle też możemy wziąć pod uwagę kwestie personalne, być może osób, które piastowały w danym momencie funkcje burmistrzów i prezydentów w tych ośrodkach, bo jak wiemy, są takie trójprzymierza, gdzie jeśli włodarze ze sobą współpracują, lubią się, tak, mają wspólne poglądy, ta współpraca się układa, tak? Jeśli już tutaj te aspekty odpadają, to i miasta wtedy nie współpracują. Myślę, że to jest wiele czynników, które legły u podstaw tego, że ta idea po prostu siłą rzeczy zamarła.
Mateusz Sikorski, Nowoczesna, prezydent Tyszkiewicz z Nowoczesnej, sympatyzujący z Nowoczesną, prezydent Kubicki, bezpartyjny, ale wywodzący się z pnia SLD. No i burmistrz, dobrze mówię, burmistrz odważny w Sulechowie, który również też ma swój pogląd pewnie polityczny. Czy te personalia nie mogą iść ponad podziałami? Czy to nie jest też tak, że tym większym powinno zależeć na rozwoju tych mniejszych, bo od tych mniejszych też można coś uzyskać, coś mieć. To mogą być sypialnie obecnie nawet i Zielonej Góry, bo ta czas podróży się skraca. No a jednocześnie zaplecze dobrych fachowców, z drugiej strony też miejsce na rozwój, bo Zielona Góra ograniczona już krzyczy, że ciągle brakuje miejsca na rozwój. Jak pan ocenia to, czy to jest jeszcze szansa na podźwignięcie tego pomysłu, czy w ogóle zarzucić pomysł lubuskiego Trójmiasta, bo utopia bez sensu i nikt w to nie będzie brnął?
Tak sobie myślę, że najprzyjemniej by było, gdyby pan Tyszkiewicz został prezydentem Zielonej Góry, a pan Kubicki prezydentem Nowej Soli. Wtedy moglibyśmy inwestować, te wszystkie inwestycje moglibyśmy realizować na terenie Zielonej Góry zgodnie z wolą pana Kubickiego, a pan Tyszkiewicz łatwiej to zwyczajnie łyknie. Tak?
Tylko pytanie, czy to nie będzie, że jeden powie, ja pracowałem na twój sukces, a drugi powie, nie, bo Nowa Sól, akurat ta mniejsza miejscowość to pracowała na twój sukces.
Nie, ja tutaj akurat sobie zażartowałem, panie redaktorze, także nie łudzę się. Oczywiście idea jest szczytna, jeżeli każda idea, która łączy, a nie dzieli, jest szczytna, jeżeli jest, można ją przeprowadzić, to jak najbardziej. Miasta, które mogą realizować wspólnie inwestycje ponad podziałami dla swoich obywateli, dla dobra regionu, naprawdę ciężko mi wyobrazić, by sobie było coś piękniejszego. No niemniej jednak zaczęło się to sypać z powodów tych tarć personalnych, tak? No każdy, wiadomo, ciągnął w swoją stronę. No, ciężko przetłumaczyć, dajmy na to panu Tyszkiewiczowi, tak, że inwestycja ma być realizowana w Zielonej Górze, a nie na przykład w Nowej Soli. Znowu pan Kubicki, no to jest zrozumiałe, no w jaki sposób mógłby wyjaśnić mieszkańcom, że park technologiczny powstaje w Nowej Soli, a nie w Zielonej Górze. I tak już jest atakowany z tego tytułu, że pan Tyszkiewicz dużo sprawniej przyciąga inwestorów niż do Nowej Soli, niż do Zielonej Góry. No ja to rozumiem. No, są rzeczy, które po prostu, których nie da się przeskoczyć. Aczkolwiek sama idea jest słuszna. No może po następnych idą wybory samorządowe, także może zmienią się włodarze, tak? No, jeśli chodzi o Nową Sól, to raczej nie sądzę, żeby pan Tyszkiewicz przegrał wybory, ale tutaj liczę na to, że nowy prezydent Zielonej Góry, wspólny kandydat Nowoczesnej i PO, tak? Jakoś lepiej się porozumie i będzie można odbudować tą ideę Trójmiasta, która, jak wspomniałem, jest naprawdę ze wszechmiar słuszna.
Piotr Natkański, Prawo i Sprawiedliwość. Na koniec króciutko, czy ta idea właśnie słuszna i na sztandary i do wyborów samorządowych z takim hasłem?
No to jest idea, która funkcjonuje w strategii rozwoju Zielonej Góry na lata 2012-2022, a niestety odnosi się...
W strategii, czyli w jakimś papierze, który leży gdzieś pewnie w jakiejś szufladzie.
No nie powinno tak właśnie, panie redaktorze, być, tak? Ten dokument, warto go czytać, ja go ostatnio czytałem i rzeczywiście tam jest wiele ciekawych sformułowań dotyczących rozwoju Zielonej Góry. Niestety pozostają na papierze i są nierealizowane. To jest pytanie o koncepcję rozwoju Zielonej Góry, bo tak, połączyliśmy się z gminą, jesteśmy największym miastem w województwie i teraz pytanie, czy powinniśmy iść w kierunku właśnie 200 tysięcy mieszkańców, właśnie idea lubuskiego Trójmiasta, Zielona Góra, Nowa Sól, Sulechów, ale to jest pytanie, to są pytania, na które powinien odpowiedzieć prezydent, włodarz miasta. Prezydent Kubicki już na to nie odpowie, ponieważ rządzi długo i tego nie zrobił. Mam nadzieję, że nowy prezydent, który wygra wybory, a mam nadzieję, że to będzie kandydat Prawa i Sprawiedliwości, ten temat poruszy i się tym zajmie.
Myślę, że wybory to będzie temat kolejnych naszych spotkań nie raz, ale na dziś musimy już kończyć naszą strefę młodych gościem. Gośćmi moimi byli politycy młodego pokolenia Piotr Natkański, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Robert Kornalewicz, Platforma Obywatelska.
Dziękuję państwu.
I Mateusz Sikorski, Nowoczesna.
Dziękuję i do usłyszenia.
Dziękuję państwu za tą audycję. Zapraszam za tydzień na Strefę Młodych na 103 i 106 FM. Do usłyszenia.